Radio Kraków Kultura. Na co dzień.
Dziś moimi i Państwa gośćmi są pan Michał Borczuch, reżyser teatralny. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Oraz pani Magdalena Zarębska z Działu Literackiego i Edukacji Teatru Ludowego w Krakowie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Szanowni Państwo, już w najbliższą niedzielę o godzinie 17 Teatr Ludowy organizuje masterclass z Michałem Borczuchem w ramach Krakowskiego Archipelagu Kultury. Zanim przejdziemy do omawiania szczegółów tego niedzielnego spotkania, to chciałabym panią, pani Magdo zapytać, a właściwie poprosić o przypomnienie, czym ten Krakowski Archipelag Kultury jest.
Krakowski Archipelag Kultury to jest program, który już trzeci raz jest realizowany w Krakowie z inicjatywy Urzędu Miasta Krakowa i tak się złożyło, że w tym roku operatorem tego programu jest właśnie Teatr Ludowy. I celem tego programu jest podnoszenie kompetencji zawodowych wszystkich osób, które na co dzień zajmują się tworzeniem, nazwijmy to, narracji kulturowych, ale ja tu mam na myśli jakby wszystkie osoby, które jakkolwiek tworzą kulturę, współpracując z różnego rodzaju odbiorcami, czyli animatorów kultury z domów kultury, pracowników instytucji kultury z działów edukacji, twórców wystaw, osoby, które zajmują się terapią zajęciową w domach pomocy społecznej, osoby współpracujące z centrami aktywności seniora, nauczycieli, którzy prowadzą kółka teatralne czy literackie, ale też jakby wszystkie osoby, które niezależnie, oddolnie podejmują inicjatywy w ramach jakby tworzenia kultury w naszym mieście. To mogą być osoby organizujące spacery tematyczne, osoby realizujące filmy dokumentalne o Krakowie. Więc jakby to spektrum odbiorcy jest bardzo szerokie, a Krakowski Archipelag Kultury ma za zadanie dać odbiorcom to, co tutaj w kulturze w Krakowie jest najciekawsze, ale też to, co w przyszłości może ich inspirować w ich codziennej pracy. Bo to podnoszenie kompetencji zawodowych, to trochę tak brzmi, jakby odbiorcy tych kompetencji nie mieli. My jesteśmy przekonani, że oni mają doskonałe kompetencje zawodowe, bo jednak od lat współpracują z kolejnymi grupami odbiorców. Natomiast według nas tak naprawdę ten projekt może umożliwić im tak naprawdę udział w warsztatach, w spotkaniach, w wydarzeniach kulturalnych, do których nie mieliby dostępu na co dzień. My jak tworzyliśmy ten program, to w sumie tworzyliśmy taki program, w którym my sami, jako pracownicy Teatru Ludowego i Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży, który jest naszym partnerem w tym programie, tworzyliśmy program, w którym sami chcielibyśmy wziąć udział. Bardzo nam zależało na tym, żeby on był jak najbardziej różnorodny. No i zamknęliśmy ten program w 5 modułach. I teraz każdy z tych modułów, one odbywają się od marca. Teraz będzie trzeci. Jest poświęcony innemu tematowi i wokół innego tematu się ogniskuje. I też w
ramach ten najbliższy, czyli trzeci moduł, nosi tytuł Wspierający akuszer, a podtytuł tego modułu brzmi Sztuka jako narzędzie wsparcia w procesie pracy z grupą. I pan, panie Michale, jest gościem głównym tego spotkania, tego modułu właśnie. Czy w związku z tym czuje się pan takim wspierającym akuszerem?
Moje doświadczenie pracy w teatrze, który rozumiem, że w tegoroczny archipelag się wpisuje, no dotyczy faktycznie takiej pracy z grupami, które często z teatrem mają niewiele wspólnego, bo to nie jest jakby tylko praca z tak zwanymi nieprofesjonalistami, tylko często to jest taka praca właśnie z ludźmi i wciąganie do teatru, zapraszanie do teatru ludzi, którzy do tej pory z teatrem nie mieli nic wspólnego. Ja takie działania zacząłem już w 2013 roku i to doświadczenie wtedy to była praca z młodzieżą z Domu Dziecka w Szamocinie. To się udało dzięki Agacie Siwiak, która miała taki program wspierany z kolei przez miasto Poznań i to było faktycznie otwarcie, znaczy dla mnie to było otwarcie w ogóle jakiejś takiej mojej praktyki teatralnej na doświadczenia osób, ludzi, którzy w ogóle jakby nie mają doświadczenia teatralnego i patrzą w związku z tym na, w związku z tym też są zupełnie inaczej jakby otwarci na takie spotkanie na przykład z aktorami, ale ta praca wtedy tak naprawdę bardzo mocno otworzyła mi też oczy na to, że w gruncie rzeczy to, co robimy w teatrach, w salach teatralnych, w salach prób, często jest kompletnie niekompatybilne czy oderwane, odklejone od rzeczywistości. To doświadczenie takiej pracy z dziećmi, z młodzieżą, z Domu Dziecka pozwoliło mi jednak na takie przyjrzenie się zupełnie innym procesom. No oczywiście, no to jest ciekawe w kontekście tegorocznego archipelagu, prawda, takie zastanowienie się dla mnie, w jakim stopniu ta moja praca była jakby wspierająca, a w jakim stopniu to jednak była pewnego rodzaju wymiana. Znaczy wymiana jakby moich doświadczeń też aktorów, z którymi tam przyjechałem do Szamocina, bo tam był Krzysiek Zarzecki, Marta Ojrzyńska, też aktorzy w Krakowie znani. Ja traktuję to bardziej jako pewnego rodzaju wymianę. Oczywiście my byliśmy tam starsi, bardziej doświadczeni, też przyjechaliśmy no po prostu z miasta do takiego prowincjonalnego ośrodka, więc w jakimś stopniu pewnie też byliśmy opiekunami. Ale z perspektywy czasu jednak patrzę na to doświadczenie jako na doświadczenie po prostu wymiany pewnych obserwacji a propos rzeczywistości, w jakiej jesteśmy, w jakiej byliśmy, wymiany też pewnych narzędzi, doświadczeń, narzędzi komunikacyjnych, doświadczeń życiowych. Ja mówię tylko o takim właściwie jakby jednym aspekcie tej mojej pracy, takiej trochę pozateatralnej, mówiąc o tym Szamocinie. Potem była praca też z osobami ze spektrum autyzmu w Łaźni Nowej i spektakl Paradiso. Zresztą na tych niedzielnych warsztatach chciałbym głównie się skupić też na tym doświadczeniu.
Podczas tych niedzielnych warsztatów będzie także okazja do obejrzenia pańskiego filmu dokumentalnego zatytułowanego Warany z Komodo, a nie bez kozery jest ten tytuł przywoływany, dlatego że do udziału w tymże filmie zostali zaproszeni także osoby będące w spektrum autyzmu z ośrodka Farma Życia, z którą pan już od dłuższego czasu współpracował. Tak. Notabene to też będzie niebywała okazja do tego, żeby ten pański film obejrzeć, bo nie jest on w powszechnej dystrybucji.
No ten film nie jest filmem dokumentalnym. On łączy pewne takie, powiedziałbym, jakby dokumentalne obserwacje, jednak z pewną historią i z fabułą.
Niektórzy go nawet nazywają film, nie film.
Tak, no jest powiedziałbym momentami mocno eksperymentalny, ale ten eksperyment był też właśnie wynikiem i pewną taką konsekwencją spotkania z osobami z Farmy Życia, krakowskiego ośrodka dla dorosłych osób w spektrum autyzmu. I faktycznie najpierw powstał spektakl w Łaźni Nowej, Paradiso, a potem jakoś tak postanowiłem tą współpracę przedłużyć, ponieważ miałem takie poczucie, że ona bardzo dużo też mnie daje, bardzo dużo mnie otwiera takich też bardzo konkretnych rzeczy, które są ważne w pracy w teatrze, czyli na przykład pracy z czasem, ponieważ to postrzeganie czasu przez osoby w spektrum autyzmu czasem jest zupełnie inne od tego naszego postrzegania czasu. Co wydało mi się bardzo ciekawym narzędziem, takim dla mnie eksplorującym z kolei tą moją przestrzeń. No oczywiście jakby spotkanie, tego typu praca to jest też tworzenie pewnych relacji. One oczywiście, te relacje mają swoje granice. Dla mnie jakby wrażliwość osób z autyzmem była na tyle po prostu interesująca do dalszej eksploracji, że robiąc swój taki pierwszy film, właśnie powiedzmy taki fabularno-dokumentalny, zależało mi bardzo na tym, żeby osoby z Farmy Życia w tym filmie uczestniczyły, bo poczułem, że ta perspektywa autystyczna jest taką perspektywą, która też jest w stanie otwierać pewne obszary wyobraźni, w gruncie rzeczy jakby nieeksplorowane przez teatr, czy nieeksplorowane przez film. Mm-hmm. To mi się wydawało wtedy bardzo ciekawe. Dlatego też tak powiedziałem na początku, że nie chciałbym, żeby Warany z Komodo były nazywane filmem dokumentalnym, bo film dokumentalny ma też pewne swoje zobowiązania. Ja w tej pracy z osobami autystycznymi z Farmy Życia też miałem pewne zobowiązanie. Tam jakby z nami była Maria Zozowska-Bolak, która opiekunka z tego ośrodka, która bardzo tak jakby uważnie temu całemu procesowi się przyglądała, więc ona też bardzo nam pomogła w takim zrozumieniu pewnych mechanizmów, które uruchamialiśmy na próbach. I ona też nam jakby uświadomiła, że w gruncie rzeczy ten proces pracy nad spektaklem, potem proces pracy nad filmem, które przecież były procesami artystycznymi, w które tak naprawdę osoby spoza teatru zostały włączone. Ale ona nam uświadomiła, że ten proces był też procesem w jakimś stopniu terapeutycznym dla osób w nim biorących udział. Mhm. Więc to było jakby takie zaskoczenie, ponieważ nie kierowaliśmy się chęcią terapeutyzowania, kierowaliśmy się ciekawością, kierowaliśmy się empatią i kierowaliśmy się takim otwarciem też na to, co osoby autystyczne mogą, znaczy jak osoby autystyczne mogą nam opisać świat, rzeczywistość, którą znamy. Mhm. I to było najważniejsze. To, jak się później okazało, też działało w sposób terapeutyczny. I można powiedzieć, że to są takie prezenty, niespodzianki, jakie się pojawiają w momencie, kiedy się tego rodzaju pracę podejmuje, czy w momencie, kiedy się otwieramy w pracy na zupełnie nowe relacje, w związku z tym jakby też pojawiają się zupełnie nowe narzędzia. Wymaga to zupełnie innego rodzaju też takiej uważności, czujności w pracy. Mm-hmm. Więc ten film będzie pokazywany też, ten film pokażemy też w niedzielę. Mam nadzieję, że on będzie też jakimś takim ciekawym zderzeniem tego, jak będę chciał opowiadać o tych swoich doświadczeniach, o tej pracy, o kształtowaniu tych narzędzi i też o tej wymianie, której ja doświadczyłem. No, jestem ciekawy, jak ten film zostanie w kontekście tego odebrany, bo jednak ten film jakby próbuje opowiedzieć fabularną historię.
Pani Magdaleno, spotkanie z panem Michałem Borczuchem już w najbliższą niedzielę. To nie będzie jedyny gość, można powiedzieć, że główny oczywiście. Tak. Natomiast w ramach tego trzeciego modułu przygotowali państwo jako operator Archipelagu Kultury wiele jeszcze innych wydarzeń.
Tak. Spotkanie z Michałem jest tak naprawdę spotkaniem otwartym dla wszystkich, nie tylko dla uczestników Krakowskiego Archipelagu Kultury. Pozostałe wydarzenia, które odbędą się w ten weekend, to są już takie zamknięte warsztaty czy spotkania skierowane bezpośrednio do uczestników tegorocznych i będą to między innymi warsztaty z dr Moniką Koperską, która jest chemiczką, ale głównie działa w obszarze art and science i Monika będzie z kolei mówiła, jak tworzyć narracje kulturowe i tak naprawdę, które czerpią ze sztuki, ale w kontekście, ona nimi posługuje się popularyzując naukę, ale będzie pracowała z uczestnikami w oparciu o jakby ich pomysły na projekty. Pokażemy również spektakl, który Teatru Ludowego, Trik Patryka w reżyserii Mateusza Przyłęckiego. To jest spektakl, który powstał w ramach konkursu imienia Dormana na najlepsze inicjatywy dla dzieci, które mogą być pokazywane w szkołach. My z tym spektaklem zjeździliśmy wiele szkół małopolskich i to jest spektakl, który ma wymiar właśnie też taki wspierający dla nauczycieli, edukacyjny, bo opowiada o temacie inności. On był grany w klasach i był połączony z warsztatami. Na ten weekend przenosimy go do SCKM-u i po raz kolejny będzie zagrany spektakl i będą warsztaty. Mhm. Spotkamy się również z przedstawicielami fundacji Wszyscy Obecni. To jest fundacja, która zajmuje się tak naprawdę propagowaniem kultury i tworzeniem sztuki z osobami z tak zwanych środowisk, które mogą być narażone na marginalizację społeczną, czyli z podopiecznymi zakładów karnych, domów pomocy społecznej, ale też z przedstawicielami mniejszości etnicznych. No i jakby każde z tych zajęć, jakby będziemy chcieli pokazać, że sztuka, kultura bardzo pomaga i tak naprawdę jest takim demokratycznym językiem, w ramach którego możemy się spotkać i skomunikować.
No jest też narzędziem wsparcia w procesie pracy z grupą, tak, co państwo podkreślają już samym tytułem tego trzeciego modułu. Szczegóły odnośnie wszystkich tych wydarzeń organizowanych w weekend znajdą państwo na stronie Teatru Ludowego, tam też państwa odsyłamy, a ja przypomnę, że dziś w Radiu Kraków Kultura wraz z panem Michałem Borczuchem, reżyserem teatralnym, oraz panią Magdaleną Zaremską z Teatru Ludowego rozmawiamy o krakowskim archipelagu kultury. Do rozmowy wrócimy już za chwilę.
Radio Kraków Kultura. Na co dzień.
Dziś w Radiu Kraków Kultura wraz z panem Michałem Borczuchem, reżyserem teatralnym, oraz panią Magdaleną Zaremską z Działu Literackiego i Edukacji Teatru Ludowego w Krakowie rozmawiamy o trzecim module, który już przed nami, czyli w najbliższy weekend się rozpocznie, a jest to jeden z elementów krakowskiego archipelagu kultury, którego operatorem jest właśnie Teatr Ludowy. Pani Magdaleno, dlaczego sztuka jako narzędzie wsparcia w procesie pracy z grupą, to temat, który wzięli państwo na warsztat w kwietniu. I dlaczego akurat poruszają państwo takie wątki, które łączą się z wykluczeniem społecznym? Czy kwiecień jako miesiąc świadomości o autyzmie ma tutaj znaczenie?
No powiem szczerze, że jakby nie przyszło nam to do głowy, kiedy planowaliśmy program, bardzo szkoda. Natomiast dlaczego w ogóle stworzyliśmy taki moduł? Bo mamy świadomość, że uczestnicy Krakowskiego Archipelagu Kultury pracują z bardzo różnymi grupami. To są nauczyciele, którzy prowadzą kółka teatralne w różnego rodzaju szkołach, również w szkołach z oddziałami integracyjnymi. To są przedstawiciele Centrum Aktywności Seniora. To są osoby, które prowadzą zajęcia w domach kultury, prowadzą różnego rodzaju warsztaty, tworzą wystawy. To są w końcu osoby, które bardzo często, powiedzmy przez 10 miesięcy, są związane z jedną grupą, czy to w ramach kółka teatralnego, czy to w ramach zajęć plastycznych. I wiemy, że tak naprawdę dynamika tej grupy przez taki długi czas może być różna. I osoba, która prowadzi tego typu grupę, może się mierzyć z różnymi trudnościami, które wynikają po prostu z tego, że jesteśmy ludźmi, że uczestnicy są ludźmi, prawda? Mm-hmm. Którzy raz są bardziej zaangażowani, innego dnia trochę mniej, mogą mieć kryzysy w tej swojej pracy twórczej w ramach grupy. I nam bardzo zależało na tym, żeby pokazać uczestnikom jakby takie spektrum rozwiązań czy narzędzi, które oni w przyszłości będą mogli użyć, żeby zarówno sobie ułatwić pracę i jakby sprawić, żeby ta praca była bardziej efektywna, ale też żeby inspirować grupę i żeby też mieć narzędzia, które mogą w jakikolwiek sposób pomagać właśnie w takich kryzysach tak naprawdę w momencie pracy z grupą.
Panie Michale, w pierwszej części naszej rozmowy opowiadał o początkach swojej działalności społecznej. Przypomnijmy tylko, że cyklicznie prowadzi pan warsztaty teatralne w Domu Dziecka w Szamocinie, czy też współpracuje artystycznie z Fundacją Wspólnota Nadziei, która to zrzesza i wspiera dorosłych w spektrum autyzmu. Ale też w pewnym momencie zaprosił pan osoby wykluczone na scenę do swojego teatru. Wspomnieliśmy już też o sztukach z aktorami niezawodowymi, jak choćby Paradiso wystawianym w Teatrze Łaźnianowa, czy choćby też ten film dokumentalno-fabularny Warany z Komodo, w którym także osoby w spektrum wystąpiły. Miał pan też przyjemność współpracować z osobami niewidomymi i niedowidzącymi. To taki celowy pana artystyczny zamysł, czy jakaś taka ukryta wewnętrzna potrzeba? To, że tworzy pan teatr demokratyczny, otwarty, eksperymentalny? Czy być może, jak pisał Grzegorz Niziołek, broni pan pozycji słabych bohaterów i próbuje ich lepiej poznać?
No to jest na pewno duża potrzeba. To jest duża potrzeba. Oczywiście ona się wiąże też z takim moim przekonaniem, że pozycja osób słabszych powinna być broniona w każdym takim obszarze instytucjonalnym, czy instytucjonalnego, czy społecznego, czy społecznym związanym z kulturą. A ponieważ zajmuję się kulturą, no to o kulturze mówimy. Więc oczywiście jakby tak uważam, że osoby słabsze powinny mieć przestrzeń, w której są widzialne, w której ich problemy są akcentowane, ale też tak naprawdę chodzi o widzialność, chodzi o takie uwrażliwienie w ogóle nas i widzów, nas, czyli twórców teatralnych, ale też widzów teatralnych, uwrażliwienie w ogóle na zupełnie innego rodzaju perspektywy. Więc ta praca, którą pani nazywa społeczną, ona się wiązała z taką po prostu potrzebą wyjścia poza takie ramy teatru instytucjonalnego, w którym po prostu pracujemy wszyscy w obrębie tych wyuczonych zawodów. No inna sprawa jest taka, że dla mnie te projekty już są projektami, przynajmniej na tym etapie, one są projektami skończonymi. Znaczy ja sobie też w tym momencie zdałem sprawę z tego, że dalsza eksploracja tych obszarów za mocno by już wchodziła w pewne takie, powiedziałbym, jakby zawłaszczenie i za mocno by już wchodziła jakby w obszar bardziej kreowania kultury niż właśnie stwarzania takiej przestrzeni demokratycznej dla osób spoza po prostu tego takiego zawodowego kręgu. Mhm. Więc jakby w tym momencie, no jeszcze 2 lata temu robiłem tutaj w Warszawie w Teatrze Studio spektakl Przemiany, który był robiony z młodzieżą warszawsko-bydgoską i on miał taki też taki cel edukacyjny, ale też polegało to na takim wysłuchaniu młodzieży i takiej próbie zobaczenia, w jakim momencie, jak oni siebie postrzegają w społeczeństwie, w Polsce, w tych czasach, w jakich żyjemy. I ten spektakl zresztą też jakby w tym miesiącu, za 2 tygodnie w Warszawie w Teatrze Studio będzie grany, więc zapraszam. Ale tak, mam takie poczucie, że na razie muszę tego typu projekty, że na razie nie będę kontynuował tego typu projektów. Znaczy czuję, że muszę jeszcze wejść na jakiś inny etap. Zawsze się pojawia w takiej pracy po prostu taki dylemat, jakby na ile po prostu coś robimy, bo jesteśmy zaangażowani w sztukę i chcemy poszerzać jej horyzonty, a w jakim stopniu to, co robimy, jest właśnie pewną, jest też po prostu niesieniem pewnej pomocy. Mhm. Ja teraz jestem na takim etapie, że po prostu bardziej się przyglądam z dystansu tym swoim projektom z poprzednich lat.
Potrafię sobie wyobrazić, że rzeczywiście ta granica jest bardzo cienka i bardzo łatwo ją przekroczyć, więc być może ten dystans jest niezwykle potrzebny, ale też otwiera nowe możliwości. Natomiast pomimo tego, że te projekty są już zakończone, to zapytam pana o sam warsztat tworzenia tego typu projektów, przedsięwzięć teatralnych, bo łączenie na scenie aktorów zawodowych z niezawodowymi już jest wielką sztuką. Jeśli niezawodowymi aktorami są osoby będące w spektrum autyzmu, no to musi być chyba spore wyzwanie dla całej ekipy przygotowującej taki spektakl czy film.
Tak, no jeśli chodzi o takie po prostu czysto takie właśnie warsztatowe rzeczy, to ja bym powiedział, że tutaj są potrzebne, że są dwie rzeczy potrzebne. Pierwsza rzecz to jest potrzebna otwarta instytucja, znaczy instytucja otwarta po to, żeby nagle wprowadzenie ludzi z zewnątrz, którzy nie mają pojęcia, czym jest instytucjonalny teatr, i nie muszą mieć tego pojęcia, żeby po prostu tak naprawdę dostosować działanie instytucji na okres pracy nad takim projektem do tych potrzeb osób, które są do projektu zaproszone. Za tym idzie też oczywiście cały inny rodzaj po prostu takiego nastawienia ekipy twórczej, współpracowników, też aktorów profesjonalnych, ale w pierwszej kolejności trzeba tak po prostu pamiętać o tym, że to instytucja musi się otworzyć i to instytucja na ten moment pracy nad projektem musi być jak najbardziej elastyczna, żeby ten projekt się udał. A druga rzecz, jeśli chodzi o takie narzędzia pracy nad tego typu projektami, no to też twórca musi być elastyczny, ponieważ z mojego doświadczenia wygląda to tak, że za każdym razem w takiej współpracy z inną grupą, za każdym razem te narzędzia musiały być właściwie na nowo gdzieś tam stwarzane czy znajdowane na nowo. To znaczy każda z tych grup wymagała innego indywidualnego podejścia, co też jest jakby bardzo dobrym tak w ogóle powiedziałbym w pracy reżysera teatralnego, bardzo dobrym doświadczeniem, ponieważ właściwie za każdym razem taki projekt odświeża coś odnawia, wymaga od nas po prostu nowego podejścia, wymaga od nas tej właśnie takiej uważności na to, z kim rozmawiamy, z kim pracujemy i tak dalej.
Panie Michale, czy patrząc na te pana projekty całościowo, ale też trochę z perspektywy czasu, można powiedzieć, że takiego teatru nam teraz potrzeba, że w tym kierunku także teatr współczesny powinien iść? Mówił pan o wymianie, o tym, co panu dało to doświadczenie i co ono przyniosło już nawet z punktu widzenia terapeutycznego wszystkim osobom w spektrum. No więc może to jest taka wymierna korzyść tego typu spektakli. Może na taką przestrzeń trzeba się otworzyć. Co prawda znamy już z historii teatru wiele tytułów, które to zapraszały do współpracy osoby z niepełnosprawnością wszelaką. Natomiast rzeczywiście spektrum autyzmu jest takim specyficznym przykładem artystów, naturszczyków, można byłoby powiedzieć.
Myślę, że teatr... Znaczy na pewno jesteśmy w takich czasach, żyjemy w takich czasach i to jest moje, jestem co do tego przekonany, w takich czasach, w których doświadczamy bardzo dynamicznych zmian społecznych, politycznych, obyczajowych, klimatycznych. Znaczy jakby świat wokół nas jest właściwie w takiej ciągłej przemianie i chyba coraz trudniej jest jakby mówić o pewnych takich statycznych, ale też stabilnych po prostu punktach zaczepienia. W związku z tym w momencie, kiedy otwieramy teatr na, też na społeczności, które na nieprofesjonalne społeczności, ale też jakby takie społeczności, które wnoszą pewne swoje bardzo specyficzne doświadczenie, do tej pory marginalizowane albo traktowane jako jakiś rodzaj niepełnosprawności.
A z całą pewnością wykluczane.
No, w związku z tym też właśnie wykluczane z takiego jakby dyskursu w ogóle społecznego. Więc tak, oczywiście taki teatr powinien powstawać i to nie jest oczywiście jakby jedyny model teatru, jaki powinien dzisiaj być, ale tak, teatr powinien jak najbardziej słuchać ludzi, którzy gdzieś są z tego obiegu po prostu wykluczeni. Oczywiście no, problem chyba polega bardziej na tym, że to instytucje też muszą zmienić trochę myślenie z takiego myślenia, a właśnie, że tu się otworzymy na taki projekt i trochę się, bo też czasem się spotykałem też z takim podejściem jakby instytucji, że to jest jakby duży problem, duże obciążenie dla instytucji, że lepiej mieć po prostu profesjonalnych aktorów i pracować jakby z ludźmi, którzy wiedzą, na czym polega w ogóle praca w teatrze. Więc też tak jakby to dużo zależy od instytucji, na ile instytucje będą chciały się, na pewno nie wszystkie, ale myślę, że część będzie chciała się otworzyć i w związku z tym też w jakiś sposób organicznie przekształcić i też wyjść z pewnych takich schematycznych, czy już tak głęboko konserwatywnych sposobów myślenia o tym, czym jest instytucja teatralna. Więc no, ja bym chciał, żeby teatr w Polsce był teatrem jak najbardziej otwartym, jak najbardziej poszukującym, różnorodnym. Czy takiego teatru potrzebujemy? No, bo chyba też to pytanie pani zadała. No, wydaje mi się, że tak. No, wydaje mi się, że w takim już trochę zalewie fikcji, mam na myśli oczywiście wszelkiego rodzaju platformy streamingowe i tak dalej, że chyba coraz bardziej potrzebujemy czegoś, co jest takim bezpośrednim spotkaniem autentycznym.
A co podczas tego najbliższego bezpośredniego spotkania z panem, które odbędzie się już w najbliższą niedzielę, to jest 16 kwietnia o godzinie 17 w Staromiejskim Centrum Kultury i Młodzieży w Krakowie, będzie pan chciał przekazać swoim odbiorcom?
No będę chciał opowiedzieć o tym, jakiego rodzaju taką twórczą przygodą jest praca z różnego rodzaju grupami pozateatralnymi i też jakby z grupami wykluczonymi. Będę chciał też jakby opowiedzieć o tym, jakiego rodzaju jest to obowiązek i jakiego rodzaju jest to też odpowiedzialność twórcy, bo myślę, że to jest często coś takiego, co się gubi z horyzontu, kiedy się w ogóle człowiek zagłębia w jakąś pracę artystyczną. Natomiast jakby tutaj ta odpowiedzialność jest właściwie kluczowym jakby elementem, od którego w ogóle można jakby mówić o tym, jak pracować, z kim pracować, co i do jakiego efektu zmierzać. Chciałbym pokazać jakby przykłady swoich prac i trochę skupić się na takich bardzo konkretnych, konkretnych sytuacjach, które podczas na przykład pracy nad Paradiso czy nad filmem Warany z Komodo powstały. Chciałbym też, czy może się to uda właśnie wspólnie zrobić z widownią, przeanalizować pewne sytuacje pod kątem tego, jak coś wygląda, a jak coś wyglądał z pracy. Bo w gruncie rzeczy czuję, że na tych przykładach konkretnych będzie można jakoś głębiej wejść w ogóle w te procesy.
Zapraszamy oczywiście do wchodzenia głęboko w te procesy, o których opowiada nasz dzisiejszy gość, pan Michał Borczuch. Jeszcze panią Magdalenę na koniec już właściwie naszej dzisiejszej rozmowy chciałam zapytać, dlaczego warto brać udział w tych przygotowanych przez Teatr Ludowy spotkaniach, modułach?
No jednym prostym zdaniem dlatego, że są to spotkania, które... Mam pewność, że się nie powtórzą jakoś prędko i są one tak naprawdę z jednej strony bardzo kameralne, a z drugiej strony jakoś tak wydaje mi się, że po prostu są tak ciekawi goście, że szkoda by było to przeoczyć. Ja ze swojej strony zapraszam serdecznie i a propos właśnie tego najbliższego weekendu, no to dla mnie też, jako odbiorcy kultury, jest to wielka przyjemność, wielkie szczęście i bardzo się cieszę, że będę mogła obejrzeć film Michała, bo go do tej pory nie widziałam, a nie ma go w powszechnej dystrybucji. I myślę, że jest to wyjątkowa okazja, jedna na milion i dlatego serdecznie, serdecznie zapraszam.
Film, o którym pani opowiada, tak, nosi tytuł Warany z Komodo. Szanowni państwo, bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Pan Michał Borczuch, reżyser teatralny, oraz pani Magdalena Zarębska z działu literackiego i edukacji Teatru Ludowego w Krakowie byli dziś moimi państwa gośćmi. Bardzo dziękuję.
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 Radio Kraków Kultura. Na co dzień.